W ostatnich dniach Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące zasady niezależności sądów, niezawisłości sędziów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, a jednocześnie Sąd Najwyższy postanowił zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym, które dotyczą przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, sędziów, którzy ukończyli 65 lat. Ostatnio jeszcze jedno pytanie prejudycjalne doszło w związku z możliwością odwołania od decyzji KRS-u, w zasadzie od opinii KRS-u, a z nami jest członek KRS, pani profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
A pani profesor, tak nawiasem mówiąc, od opinii można się odwoływać? Na przykład, gdy piszemy pracę doktorską, recenzent napisze opinię, to można się odwoływać od opinii, czy od decyzji się odwołuje? Jak
pierwszy,
to w ogóle jest?
Pierwszy raz słyszę, to już takie wachlarstwo bym powiedziała, dlatego że opinia nie daje, nie jest żadną formą ostatecznego określenia sytuacji prawnej osoby. Jest tylko, ma charakter pomocniczy i właściwie tylko znaczenie ma akt ostateczny, który w sprawie danej osoby jest wydawany przez uprawniony organ, który z różnych powodów zasięgać może opinii innych kompetentnych organów, niekompetentnych, społecznych i tak dalej. Nie ma ono żadnego znaczenia a decyzję co do powołania bądź niepowołania czy przedłużenia pracy sędziemu podejmuje prezydent. Krajowa Rada wykonała swoje zadania. Ja bardzo właściwie spotkałam się po raz pierwszy z takimi nadużyciami, z takimi przesadą i instrumentalnym posługiwaniem się prawa przeciwko Polsce. I sędziowie sami dobrze o tym wiedzą i podejrzewam, że gdyby do Sądu Najwyższego kiedyś, teoretycznie, trafiła sprawa kogoś, kto się skarży na to, że nie miał możliwości odwołania się od opinii jakiegoś organu, który nie podejmował decyzji, to powiedziałby, że to jest po prostu rozrabiactwo prawne i w ogóle by się taką sprawą nie zajął.
Bo to świadczy, pani profesor, że mówimy o organach oczywiście, ale przynieśmy to na taki nasz grunt, że ani ja, ani pani profesor nie mogą mieć prawa do suwerennej opinii, bo opinia może być tylko jedynie słuszna, która zgodna jest na przykład z tym, co mówią sędziowie.
Ale to, proszę ojca, chodzi tutaj o przedłużenie, bo załóżmy, te osoby odwołają się do Sądu Najwyższego, odwołają się i Sąd Najwyższy rozpatrzy albo nie rozpatrzy, będzie trzymał albo nie trzymał, prześle z powrotem do Krajowej Rady, to wszystko trwa. My oczywiście podejrzewam, że jeśli, a na pewno nasza decyzja była uzasadniona, podtrzymali tę opinię. No, nie może nas Sąd Najwyższy w żaden sposób zmusić do tego, rozpatrujący opinię, do tego, żebyśmy wydali taką, jaką oczekują te osoby. Ale przy tym właśnie chcę powiedzieć, że prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, odwoływały się te osoby, które złożyły, których treść, no można powiedzieć, tych wniosków do prezydenta o przedłużenie czasu pracy, które trafiły do zaopiniowania do nas, miały charakter, tam zdaje się pan sędzia Iwulski, jak pamiętam, jest jedną z tych osób, było formą no obelżywą, powiedziałabym, i taką obraźliwą i dla prezydenta, i dla Krajowej Rady. Dlatego, że coś mi się zdaje, że również te pozostałe dwie osoby odwoływały się w taki sposób, mniej więcej, to nie jest dosłowne przytoczenie, że to nie odwołujemy się, konstytucja nam gwarantuje, my się nie odwołujemy w trybie ustawy i tak dalej, i tak dalej. Także to był manifest polityczny, obraźliwy i dla Krajowej Rady, i dla prezydenta. I to jest to wszystko, to co teraz robią ci sędziowie. Dobrze wiedzą, że tutaj w żaden sposób się nie przycisną, ale chodzi o przedłużenie sprawy, o rozrabianie. Właśnie to, co bardzo często sędziowie krytykują u ludzi, że pieniaczą się, że nadużywają prawa u ludzi, u Kowalskiego i Malinowskiego, dokładnie sami to robią w celu zablokowania, przedłużenia procedury. To nic nie zmieni, ale no, chodzi o to, żeby rozrabiać i w Polsce, a zwłaszcza za granicą, która nie ma zieloniutkiego pojęcia, jakie są w Polsce procedury i o co chodzi.
Pani profesor, a czy zawiesić można coś, co nie obowiązuje? Bo jak rozumiem, sędziowie uznali, że ta ustawa jest pozakonstytucyjna, do czego zresztą no, też nie mają z mocy konstytucji żadnego prawa, ale zawieszają coś, czego nie uznają. Więc pytanie jest, czy można zawiesić coś, czego de facto nie widzą, czego nie ma.
Nie, ale to proszę ojca, pokazuje takie schizofreniczne podejście do tej ustawy. Dlatego, że z jednej strony sędziowie nie uznają tej ustawy i mówią, że ona jest niekonstytucyjna. Z drugiej strony pani profesor Gerzdow na podstawie tej ustawy złożyła do prezydenta i pozytywnie został zaopiniowany zgodę na dalsze wykłady w stanie spoczynku na uniwersytecie. Na podstawie tej ustawy przecież ci wszyscy sędziowie złożyli oświadczenia, bo przecież nie złożyli go tak sobie. No oczywiście napisali to w sposób obraźliwy, ale jednak punktem wyjścia było skierowanie jakiejś swojej woli do prezydenta i w trybie tam wskazanym, czyli do Krajowej Rady Sądownictwa. Więc to są takie działania sprzeczne, pokazujące na raczej skrajnie emocjonalne działanie, rozpaczliwe, których celem jest tylko przedłużenie procedury. I co więcej, żaden z nich, chociaż sędziowie wiedzą to najlepiej, przepraszam, nie skorzystał z drogi zakwestionowania tej ustawy przed Polskim Trybunałem Konstytucyjnym, który jest jedyny do tego upoważniony, ale instytucji zawieszenia w ogóle nie ma, bo czegoś takiego to nawet Trybunał nie może zrobić, bo Trybunał może tylko orzec o zgodności albo niezgodności z Konstytucją i usunięcie z obrotu prawnego albo zobowiązanie Sejmu do wydania potrzebnej regulacji. Także to, co robili sędziowie, to już jest pełna samowolka. To już jest tak, że my nie nadążymy za tym, a ponieważ sąd najwyższy ma jednak jakiś prestiż, to ludzie, osoby niezorientowane, osoby z zewnątrz, spoza środowiska uważają, że ojej, to może rzeczywiście, może tam coś, oni mają rację. Nie mają racji, ponieważ nie ma żadnej podstawy prawnej dla tych działań. To jest czyste rozrabiactwo, czysta samowolka. Nie ma możliwości, oni raz korzysta, raz uznają samowolnie, chociaż nie mają prawa, raz nie uznają, do Trybunału nie chcą składać, bo nie uznają Trybunału w obecnym składzie, mówią, że tam siedzą jacyś dublerzy. Krajowej Rady nie uznają, mówią, że tam też jacyś dublerzy siedzą, a jednocześnie składają do nas wnioski, żeby tę opinię jeszcze raz tam rozpatrywać i tak dalej. To wszystko nie ma już żadnej logiki ani porządku. To jest czystej wody rozrabiactwo.
Z drugiej strony słyszymy od sędziów, a także tu i ówdzie słyszymy od adwokatów, że osoby, które zgłaszają się na przykład do Sądu Najwyższego, no mogą mieć różnego rodzaju problemy w przyszłości. Mogą być usunięci z zawodu, mogą być postępowania dyscyplinarne. Czy takie zastraszanie, w ogóle co to jest takie zastraszanie?
To jest to, że ojciec powiedział. To jest zastraszanie, to jest nadużywanie prawa, zastraszanie, to jest w ogóle sprzeczne z konstytucją, bo korzystanie z praw i możliwości, które dają legalnie uchwalone przez legalnie wybrany w demokratycznych wyborach Sejm ustawy niezaskarżane do Trybunału, co do których uprawniony organ nie stwierdził żadnego naruszenia, to korzystanie z praw, które takie ustawy dają, jest prawem każdej osoby i to takie działania są oczywiście podyktowane tylko i wyłącznie politycznie, mają na celu zbojkotowanie wspólnie ze środowiskiem sędziowskim i taką formą naprawdę pomylonego wsparcia i solidarności, która w istocie jest formą wsparcia w destrukcji systemu prawnego. Bo na tej zasadzie będzie można w bardzo różnych sprawach zastraszać ludzi i to robi to środowisko, które jest odpowiedzialne za ochronę sytuacji, za ochronę prawną obywateli. Jak ja mogę mieć zaufanie do czy radcy prawnego, czy adwokata, czy sędziego, który tak demonstracyjnie okazuje lekceważenie i nieuznawanie konstytucyjnych organów państwa. Zastraszanie kolegów jest sprzeczne, no sprzeczne jest z konstytucją, bo, ale żeby nie powoływać się ciągle na konstytucję, to po prostu nie ma żadnych podstaw prawnych. No to sobie wyobraźmy, no właśnie to mafia tak działa, no. Masz jakąś możliwość, a mafia ci mówi, że masz tego nie robić. Masz możliwość skorzystania, na przykład z przetargu, przychodzi mafia, dzwoni do ciebie i mówi, nie, masz się nie wystawiać, my to chcemy kupić, ty masz się nie wystawiać. A jak nie, to zrobimy krzywdę tobie i twoim dzieciom. To jest karalne, to są w ogóle naciski bezprawne i mnie się wydaje, że jak się skończy tutaj to zamieszanie dotyczące już ostatecznego obsadzenia Sądu Najwyższego, to w jakiś sposób zostanie podsumowane. Mi się wydaje, że to środowiska same i radców prawnych, adwokatów powinny po refleksję pójść do głowy i takie władze usunąć. To jest ciężka kompromitacja środowisk i radcowskich, i adwokackich i absolutnie podważa zaufanie do takich sędziów i do takich radców prawnych. Ja dzisiaj musiałabym, gdybym była w jakiejś sytuacji w potrzebie prawnej, najpierw musiałabym robić ocenę poglądów politycznych adwokata. A to jest skandal, to jest po prostu nieprzyrzeczenie składają, że mają bronić jednakowo, równo wszystkich traktować. Jak ja mam teraz, kiedy oni publicznie atakują sądy, atakują swoich kolegów. To jest naprawdę bałagan, to jest absolutnie skandaliczne, niezgodne, ciężkie naruszenie etyki zawodowej. Ja myślę, że wprawdzie w Konstytucji mamy przewidziana możliwość tworzenia związków zawodowych różnego rodzaju i dla związków zawodowych, ale tutaj trzeba by, na przykład 17 artykuł mówi, że w drodze ustawy można tworzyć samorząd zawodowy reprezentujący osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. No to jakżeż oni sprawują w interesie publicznym? Jak to wygląda? To jest złamanie przez te samorządy zawodowe ich konstytucyjnej funkcji. I tutaj ja uważam, że powinno kiedyś dojść do rozbicia. Nie może być jedna korporacja na całą Polskę, która każe niesfornych członków, które mają inne poglądy polityczne. Samorządy nie są organizacją polityczną. Ani Justycja, która zrzesza, ani Temis, która zrzesza sędziów, ani adwokatura, Naczelna Rada Adwokacka, ani Krajowe Rady Radców Prawnych, ani notariuszy. Nie ma. One nie są partiami politycznymi. One nie mają prawa ingerować. Absolutnie, co więcej, jest jeden z przepisów Konstytucji, który wyraźnie mówi, że nikt nie ma prawa mnie rozpytywać o moje poglądy polityczne. To jest po prostu karalne. Nikt nie może być zobowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych, wyznania. Światopogląd może być różnego rodzaju. Tutaj ktoś powie, że władzą publiczną nie jest samorząd zawodowy i korporacji. Otóż są, dlatego że państwo przekazuje na ich rzecz niektóre uprawnienia, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad wykonywaniem tych zawodów, przekazuje samorządom, korporacjom właśnie tym prawniczym. I w tym zakresie, w jakim oni wykonują ten nadzór, mają rangę, czy mają funkcję, mają charakter władzy publicznej. To jest również złamanie i karanie za poglądy swoich członków. To jest naprawdę naruszenie co najmniej tych dwóch przepisów Konstytucji, a nie mówię już o tych, które dają prawo adwokatom do swobody wypowiedzi, do swobody poglądów politycznych, myśli. Dlaczego mają być ukarani? Dlatego, że nie popierają pana Tuska, czy nie popierają pani sędzi Gersdorf. Ja uważam, że to jest jeszcze tylko jedno, tu zarko powiem, jest to podyktowane takim nieszczęśliwym, ja zauważyłam, nieszczęśliwym wyborem władz nowych, bo ja widzę, kto jest przewodniczącym teraz Naczelnej Rady Adwokackiej. Otóż jest pan sędzia, w tym momencie nie pamiętam nazwiska, który kiedy walczyliśmy w poprzedniej kadencji o Trybunał Stanu dla pana Dworaka za dyskryminowanie telewizji Trwań i Radia Maryja, to ten pan mecenas przychodził jako jego pełnomocnik, bardzo złośliwie tutaj występował przeciwko nam. Ta osoba została skrajnie nienawistna, można powiedzieć, legalnej władzy obecnej. Przewodniczy tam teraz. Podobna sytuacja ma się i z innymi zawodami prawniczymi. Więc uważam, że to jest taka ich solidarność polityczna, która właśnie ich tutaj nakłoniła do ataku na etykę zawodową, na wolność wykonywania tego zawodu.
Czyli doszło do sytuacji, że taki zwykły obywatel, który jest za reformą sądownictwa, który mówi o tym, że jest za reformą sądownictwa,
przez inne środowiska prawnicze,
bo i staje przed sądem, a ma prawo do wyrażania swoich opinii, bo to gwarantuje mu Konstytucja. I sędzia widzi, a to jesteś ty, który występujesz przeciwko mojemu środowisku, tak jak ja je interpretuję, interesowi mojego środowiska, jak ja interpretuję. To znaczy, że on już, ten sędzia, może nie mieć opaski na oczach, tylko będzie patrzył, to jesteś ty. Tak?
Ja się boję, że będę na proszę ojca w podobnej sytuacji, ponieważ wytoczyłam trzy procesy panu Owsiakowi i jak na dzień dzisiejszy bardzo to dziwnie wygląda i bardzo jestem ciekawa, czy mimo i niezależnie od tego, że mam prawo mieć swoje poglądy, jestem prawnikiem, jestem z zewnątrz, znam środowisko, mam prawo mieć zastrzeżenia, czy nie zostanę ukarana tak jak albo na pewno nie będę uprzywilejowana jak znani celebryci, sędziowie i inni, którzy do więzienia już nie muszą być, są wypuszczani, celebryci, którzy mogą staruszkę potrącić i 6 tysięcy kary dostają i tak dalej. Więc bardzo to niestety wszystko tak na to wskazuje. W ogóle jeszcze jest pytanie, czy taka osoba znajdzie odpowiedniego adwokata, który powie, no niestety pani popiera PiS, ja pani bronić nie będę. To wszystko jest tak po prostu coś niesamowitego. Do jakiej sytuacji doprowadziło środowisko prawnicze, podkreślam. To jest coś nieprawdopodobnego.
Pani profesor, na pomnikach pojawiają się koszulki z napisem Konstytucja, więc sięgam do Konstytucji. Artykuł 7, który mówi o zasadach działania organów państwa, stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I tutaj rodzi mi się pytanie, kto może stwierdzić, że Sąd Najwyższy działa poza granicami prawa, czyli bezprawnie? Innymi słowy, czy bezprawie orzeczone przez Sąd Najwyższy przestaje być bezprawiem, czy dalej jest bezprawiem? Bo kto ma to stwierdzić?
No tutaj jeśli ktoś uzna, że decyzja jakaś wydana na podstawie obowiązującej ustawy przez sędziego, przez sąd jakiś, została wydana na podstawie ustawy i zdaniem tej osoby sąd oparł się i nadał sens i brzmienie bardzo dowolne, może w moim przekonaniu w drodze skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego zgłosić się o stwierdzenie niezgodności z ustawą tego przepisu ustawy, w oparciu o które Sąd Najwyższy orzekał. Ale to są szczególne sytuacje. Natomiast kiedy mamy właśnie takie...
Mamy tę sytuację, z którą mamy do czynienia i no na przykład przedstawiciele opozycji mówią, to powiedział Sąd Najwyższy. A co powiedział Sąd Najwyższy?
Jest taki problem, że ustawy są w porządku, bo nikt ich nie zaskarża, tylko czynności podejmowane są całkowicie bezprawne. Jak chodzi o sędziów Trybunału, gdyby to się sędziów Trybunału dotyczyło, no to wewnętrzne postępowanie w Trybunale jest dla tych sędziów. Natomiast właśnie dlatego zaszła potrzeba, ponieważ sądy dyscyplinarne, wewnętrzne, a na końcu Sąd Najwyższy nie karały sędziów, również i tych sądów albo umarzały sprawę, albo w ogóle nie nadawano biegu, do czego nam się przyznawała pani Gersdorf, jak chodzi o dwóch takich sędziów, których no nie obyczajne, bym powiedziała, rozmowy i umawianie się to do kasacji. Pani Gersdorf powiedziała, że umorzyła, nie było żadnych podstaw. I tu rzeczywiście bylibyśmy bezsilni. Dlatego właśnie ta reforma, jej celem między innymi było stworzenie Izby Dyscyplinarnej, która jest bardzo, powiedziałabym, zastrzeżona, jest bardzo wydzielona prawnie od innych izb Sądu Najwyższego. Można powiedzieć, jest takim organizmem w ramach Sądu Najwyższego, do którego trzeba będzie wybrać właśnie osoby wyjątkowo kompetentne, etyczne, które właśnie będą miały za zadanie z ławnikami, będą sądziły nadużycia i będą oceniały nadużycia sędziów. To jest prawdziwy bat, bo to zabiera sędziom samoocenę, samopostępowanie, uniewinnianie, pobłażliwość wobec siebie. Ten sąd ma być, dlatego wszystkie zawody mają prawo tutaj aplikować z różnych zawodów prawniczych i tutaj dopiero rozpocznie się rzeczywista egzekwowanie odpowiedzialności za działania, które sędziowie podejmą. Łącznie z pozbawieniem stanu spoczynku, ograniczeniem pieniędzy, które będą otrzymywali i tak dalej. Do tej pory była to fikcja. I mam nadzieję, że te działania będą w nowej izbie, bo ona już jest powołana, tylko trzeba uzupełnić skład. Nie może działać. Wiem, że już płynęło nawet ileś tam skarg do tej Izby Dyscyplinarnej. Ona zresztą dotyczyć będzie odpowiedzialności nie tylko sędziów, ale prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, wszystkich zawodów prawniczych. I teraz trzeba czekać tylko na obsadę i mam nadzieję, że ta maszyna, czy ten mechanizm egzekwowania odpowiedzialności sędziów za nadużycia prawa, za w niektórych wypadkach wprost przestępstwa sędziowskie. To tak jak dokonywano przestępstw zbrodni sędziowskich za okresu PRL-u, nigdy nie rozliczone. I tutaj będzie wreszcie możliwość pociągania do odpowiedzialności, rozliczenia. Także niech ci sędziowie się nie cieszą i mam nadzieję, że kolejno zostaną rozliczeni nadużycia prawa, wykraczanie poza kompetencje, drwiny, bunt przeciwko legalnym organom. Mam nadzieję, że ta izba będzie działała sprawnie.
A jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie, że to, co państwo robią z reformą sądownictwa, jest poza prawem, przyzna Sądowi Najwyższemu rację, to co wtedy?
Proszę ojca, nie może przyznać racji, dlatego że nie ma prawa się zajmować Trybunał sprawami, które do niego należą. To tak jakbyśmy dzisiaj napisali, sędziowie zbuntowani piszą, proszę tam Trybunału, tam siedzi zresztą pan Satian, który bardzo lobbuje przeciwko Polsce i bardzo wszystkie te działania tych sędziów są wszystko skonsultowane i wszystko jest wedle projektu i programu. On zresztą, tak mi się wydaje, był sędzią Trybunału, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, który to skład zatwierdził zgodność z konstytucją traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej, co nie było zgodne, bo wykazał wielokrotnie. Więc tam jest pan sędzia Safian, który na pewno będzie tych interesów bronił, ale to Trybunał wychodzi poza swoją rolę. Zobaczymy, co powie. Natomiast gdyby się tym zajął, to można się spodziewać kolejnych skarg do Trybunału, na przykład bo w Polsce Trybunał się zajmuje ustalaniem konfliktu i kompetencji. Jeśli o jeden organ kłóci się z drugim, co kto ma zrobić, to Trybunał Konstytucyjny w Polsce o tym decyduje. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby spory z prezydentem polskim skarżyli tam. Wszystko, to wszystko jest bezprawne. Ludzie, opinia publiczna się nie orientuje, nie ma zielonego pojęcia, jak ta machina skomplikowana, zbiurokratyzowana, bardzo ogólnie napisana. Traktaty, a dlatego napisane ogólnie, żeby w mętnej wodzie każdy sobie interpretował, jak mu się żywnie podoba. Pod hasłem zasada państwa prawa czy praworządność wszystko można. I oni opierając się o te, które w ogóle, o te ogólnikowe sformułowania, mogą zrobić wszystko, jak powiedziałam, prezydenta Dudę zaskarżyć, mnie, Radio Maryja się poskarżyć i co? No niech się wydaje, gdyby Trybunał wydał jakieś, to są w ogóle nie do przestrzegania i w ogóle trzeba mieć to w nosie i nie zwracać uwagi. Natomiast oczywiście psoby to i psuje to opinię Polski, bo tak jak mówię, opinia publiczna jest niezorientowana. Tak jak tu ten list rzekomych, nie może nie rzekomych, jakiś zebrał pan Sadurski, który skrajnie nienawidzi PiS-u, nienawidzi Polski, chrześcijaństwa. Podpisy jakieś tutaj zbierał gdzieś tam w Ameryce od profesorów, że nie mają zielonego pojęcia, o co w Polsce chodzi. Oni potrafią to przeciwko Polsce rozegrać. My to musimy spokojnie przeczekać. Natomiast chcę też powiedzieć, że po pierwsze sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwości nie należą traktatowo. Niezależnie co sobie tamte trybunały jak będą interpretować. Trzeba po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Niemcy na przykład, które otrzymują od Trybunału Europejskiego jakieś wyroki, ale oparte rzeczywiście do wykonania i dotyczące spraw, które należą do kompetencji, w ogóle nie wykonują. Nie mówię o Francji. W ogóle nie wykonują. Dlaczego my mamy być gorliwi? Tym bardziej, że nie ma żadnej podstawy do tego, żeby się Trybunał, bo tego nie przekazaliśmy. Co więcej, jest jeszcze tak zwany protokół brytyjski, który prezydent Lech Kaczyński dopisał się, to razie nazywa się brytyjski, bo dotyczą tylko oświadczenia takiego, które jest częścią traktatu Wielkiej Brytanii i Polski, która mówi, że karta praw podstawowych, w karcie praw podstawowych zawarte w niej różne tam wolności i prawa i tak dalej, co by się chciało, najczęściej powołują się przy
Na artykuł 47 konkretnie w trzech czy czterech pytaniach ten artykuł jest przywołany.
To trzeba pamiętać, że karta praw wolności, to jest ten protokół brytyjski mówi, że karta, czyli zawarte w niej te wyliczanki prawa i wolności, na które się tam ktoś od nas na przykład powołuje, to karta nie rozszerza w żaden sposób kompetencji Unii określonych w traktatach do uznania, że ustawy, akty wykonawcze i administracyjne lub działania administracyjne w Polsce są niezgodne z podstawowymi prawami i wolnościami określonymi w karcie. Krótko mówiąc, nie mają, nie dość, że tutaj nie należy ta sprawa do kompetencji Unii w wymiar sprawiedliwości, ale również tak zwany wiek emerytalny to jest wewnętrzna sprawa państwa, jak ona określać. Są ogólne przepisy w Polsce, które to określają i nie mogą być w Polsce, nie są uznawane po prostu nie mają wejścia do Polski. No ten protokół brytyjski kładzie mu tam.
Rozumiem, ale pani profesor, pani sobie wyobraża taką sytuację, no dla nas, dla zwykłych ludzi, władza ustawodawcza i wykonawcza ma w nosie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sędziów Sądu Najwyższego, którzy razem z Trybunałem podejmują różnego rodzaju czynności. Z drugiej strony Sąd Najwyższy, ta część Sądu Najwyższego, która właśnie czynności podejmuje w nosie państwa, z jaką sytuacją my jesteśmy tu na dole?
To nie jest tak. Nie, to nie jest tak, że my mamy w nosie. No nie mamy w nosie. Obiecaliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości. My działamy w interesie Polaków, w interesie krzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości Polaków. Chodziło o to, żeby zreformować nigdy nie reformowanego wymiaru sprawiedliwości, który był jednym ze zbrojnych ramion komunistycznego władz komunistycznych. Do dziś i jeszcze niedawno osoby, które chciały być sędziami, obowiązkowo musiały być członkami PZPR. Dzisiaj oni to wszystko ukrywają i gdyby to, że poniszczone akta, czasem pan Cęckiewicz tutaj poinformuje, czasem dziennikarze, którzy tego dochodzą. My nie mamy w nosie, myśmy obiecali, że wreszcie godność Polaków będzie w postępowaniach sądowych przywrócona, ponieważ sędziowie, broniąc swoich interesów, nadużywają prawa, interpretują sobie dowolnie, bez podstawy prawnej, oświadczają coś, co w ogóle nie ma tutaj, po prostu to jest w ogóle z sufitu wzięte, licząc na to, że ludzie pomyślą, no jak sąd mówi, to trzeba się zastosować. Nie trzeba. I my musimy wówczas reagować sytuacyjnie, to znaczy jest Sejm i władza wykonawcza zmuszona przyjmować kolejne nowelizacje, tak żeby móc daną reformę wprowadzić. My nie mamy w nosie Polaków. W nosie Polaków to mają i władze ustawodawcze, i władze wykonawczą, i ustawodawczą, mają środowiska sędziowskie, które w sposób skandaliczny, z naruszeniem prawa, konstytucji, w obronie interesów zewnętrznych i środowiskowych, korporacyjnych, nadzwyczajnej kasty, bronią się, co w pewien sposób można zrozumieć. Jak ktoś zarabia bardzo dużo, był niekontrolowany, mógł zabić człowieka, może zabić, to nie wiem, czy gdzieś zabił, ale mieć wypadek, mógł ukraść jakieś pieniądze, rzeczy i chodził bezkarny, no to kto by nie bronił? Kto by tak nie chciał żyć? I mieć jeszcze do końca życia pieniądze. Więc ja myślę, że tutaj broni się niegodnie kasta i pokazuje tylko, że reformy konieczne są i musimy je przeprowadzić do końca. Każdy dzień potwierdza słuszność naszych reform i mam nadzieję, że opinia publiczna, wyborcy nasi widzą to, doceniają, a popierają nas w korespondencji z biurami posłów.
Dziękuję bardzo pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm i prawnik, dodajmy, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.